dzisiaj głosić z takiej odkrywczej bardzo rzeczy, której jeszcze prawdopodobnie nigdy nie spotkaliście w Biblii. I taką perełkę wyciągnąłem, która może być nieznana dla większości z was. Bo jest to psalm 23. Tak, bardzo, bardzo oryginalna rzecz. Ale zobaczymy, może tam coś wyczytamy, kochani, coś, co pomoże nam sobie przypomnieć te rzeczy, które, tak jak żartem tu powiedziałem, są dla nas oczywiście bardzo dobrze znane, ale czasami musimy je na nowo zobaczyć, spostrzec, żeby po prostu docenić i się cieszyć nimi. Kochany Boże, przemawiaj do nas przez to słowo znane nam wszystkim, a jednak pokazuj rzeczy, które są głęboko, które są tak ważne dla nas, abyśmy mogli się nimi cieszyć, żeby w naszych sercach była nieustanna wdzięczność i umocnienie wiary, żebyśmy stali na Twoim, kochany Boże, fundamencie. Bo Ty, Jezu, jesteś dla nas podporą i kiedy na Tobie się opieramy, nie zawiedziemy się. Chwała Tobie, Panie. Amen. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dawid na samym początku mówi, że ponieważ Pan jest jego pasterzem, nie zabraknie mu niczego. Jest to jego ufność. Tam jest słychać z tyłu, Pawełku? Wystarczająco, tak? Jak mówię, tak? To jest, jak coś, można się przesiąść bliżej. Tak właśnie chcę dostosowywać, bo nie wiem, jak żebyście wygodnie mieli. A więc chyba nie. Nie, jak mnie słyszycie, to nie potrzebuję. Niczego mi nie braknie. To jest związane z tym, że w Bogu nie ma żadnego braku. My często robimy z deficytu. Mamy czegoś, mamy potrzebę i wtedy robimy. A jak nie mamy potrzeby, to jesteśmy zadowoleni i zakładamy, że ponieważ ciągle mamy jakieś braki, deficyty, uczymy się tego, że szczęście jest wtedy, kiedy nie ma braków. Ale ciągle mam jakieś braki. Ale jak uda mi się je wszystkie zaspokoić, to wtedy mam taki święty spokój. I to jest pozór takiego, wiecie, dlatego, że my ciągle coś byśmy potrzebowali więcej do szczęścia. Ale się okazuje, że ciągle jest coś więcej. Że nawet w sumie nie potrzebuję nic, ale tylko idę do sklepu, poszedłem po jedną rzecz, wychodzę z całym koszykiem za 100, tak? Albo za 50 zł. A szedłem po jedną drobną rzecz, bo tego jeszcze potrzebuję, tego jeszcze potrzebuję i tego. A już wszystko mam, ale ktoś inny obok ma, a to ja też może potrzebuję, nie? Bo on ma. I raptem się okazało, że to, czego nie potrzebuję, to raptem potrzebuję. I my tak nakręcamy się, a tak naprawdę Bóg jest tym, w którym jest obfitość i On nie to, że ma braki wymyślone czy prawdziwe, tak jak w naszym życiu, tylko w Nim jest obfitość i On daje bez kielich mój przelewać. Bo zaopatrzenie jest w Bogu i w Nim jest ta obfitość. I dlatego Dawid wierzy, że niczego mu nie zabraknie. A czy my wierzymy, że skoro Pan jest Twoim pasterzem, niczego Ci nie zabraknie? Czy jest to Twoją i moją wiarą? Czy masz dzisiaj taką wiarę, czyli zaufanie do Boga, że skoro On Ciebie prowadzi, to da Ci to, co potrzebujesz do życia? To jest wiara. Ja ufam i nie trzęsę się, nie boję się, nie budzę się w środku nocy ze strachu. Dlaczego? Bo Pan jest moim zaopatrzeniem, Pan jest moją ufnością. Ale nie chodzi tylko o slogan. Chodzi o to, że Ty masz to w sercu i wtedy ta pewność kieruje Twoim życiem. Jak się to dzieje, czy my tylko mówimy ustami, czy żyjemy tym? Po prostu Pan cię bierze i stawia cię na pustyni. I wtedy wychodzi. Czy ty tęsknisz za starym życiem, za Egiptem? No, co prawda mnie tam męczyli, no ale przynajmniej było mięso, dynia, czosnek. To prawda, byłem niewolnikiem, mnie pomiatano, ale przynajmniej miałem. A teraz to co? Tylko ta manna. Chleba powszedniego muszę każdego dnia wyglądać i wychodzić rano, a ja wiem, jak będzie, tak? I tu się właśnie okazywała ufność ludzi do Boga. Czy tak naprawdę było zaufanie w ich sercach? Czy jest zaufanie w naszym sercu? Czy nie? Nie deklaracje, nie różne tam, wiecie, owacje, tylko życie. Każdego dnia życie w zaufaniu do Boga. Czy Pan jest moim pasterzem? Czy jest moim zaopatrzeniem, tak? I tutaj się okazuje, że to są takie podstawowe rzeczy egzystencjalne i one często pokazują od razu, że często dużo rzeczy to takie jest mówienie tylko, a człowiek jeszcze nie doszedł do miejsca zaufania, tak? To jest taka rzecz. On mówi, niczego mi nie brak, bo pasie mnie na zielonych niwach, na zielonych pastwiskach. Czyli takich soczystych, takich, gdzie jest to wszystko, co jest potrzebne do życia. Czyli w Bogu jest wszystko, co jest potrzebne do życia. Czasami jest takie powiedzenie, że u sąsiada na pastwisku trawa zielona bardziej, tak? Się wydaje. I ta krowa lezie tam w to pastwisko obok. Dlaczego? A bo tam jakaś bardziej zielona się wydaje. No właśnie. I czasami jest tak, że nam się wydaje, że coś tam, tak? Ale jeżeli ja potrafię zobaczyć, że Pan mnie prowadzi na tych zielonych niwach i nad spokojne wody mnie prowadzi, to mówi to o Bożym prowadzeniu. Mówi to dokładnie o tych wersetach, które też niedawno wspominaliśmy z Rzymian z 8 rozdziału. 14-15 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, są synami i córkami, ci, których Duch Boży prowadzi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: tato! Czemu wołamy, tatusiu? No dziecko woła rodzica, jak czegoś potrzebuje, nie? Jak potrzebuje bliskości albo czegoś tam, to tato, mamo, wołają, bo jest potrzeba. I wtedy właśnie Duch Boży tak prowadzi nas, że co? Że my wołamy. Duch Boży tak prowadzi, że my wołamy. Czasami Duch Boży prowadzi dokładnie nie tak, jak nam się wydaje, tylko prowadzi w inne miejsce. I mówimy, ale to wcale nie jest takie fajne miejsce, gdzie ja bym chciał być, albo chciała być. A? Na dzisiaj nie. Ale to sprawia, że ty wołasz, że ty idziesz we właściwą stronę, tak? I zapragniesz czegoś, co jest słuszne. Dlaczego ktoś na przykład chce jakieś osiągnąć wyniki tam w ćwiczeniu, czy w jakichś rzeczach, to bierze sobie trenera albo kogoś, kto... Bo on nigdy sam by nie doszedł do tego miejsca, tak? I trener ten mu powie, ale teraz to rób w taki sposób. A dlaczego? A to dokładnie jest taki, jaki ja bym nie wpadł na to. Dokładnie niewygodny albo taki niekoniecznie. No właśnie dlatego ktoś ci z boku prowadzi w to miejsce, bo inaczej sam byś nie doszedł do tego miejsca, tak? Właśnie pomaga nam zrozumieć coś, co powinniśmy zrobić, a co niekoniecznie jest takie łatwe i naturalne dla nas. I Pan nas prowadzi czasami w taki sposób, że niekoniecznie byłoby to tak, jak my byśmy chcieli. On prowadzi, a gdzie prowadzi? Nad spokojne wody. Czasami te spokojne wody są związane z tym, że wcześniej są niespokojne czasy, tak? Kiedy jest woda najbardziej spokojna? Zapytamy tu fachowca. Kiedy jest największy spokój na morzu? Kiedy nie ma wiatru. A po burzy jest to prawda, że po burzy jest taka po prostu, jak jest wielka burza, a później jest taki, się robi taki spokój? Taką czytałem człowieka, który przepływał Atlantyk na kajaku. To parę burz przeżył i mówił, że największy spokój na oceanie był wtedy, kiedy po prostu było po burzy. I była taka cisza i spokój. I tak mi się to kojarzy, a tu nasz brat rybak potwierdza to, że właśnie po burzy jest taki spokój i taka cisza. Być może jeszcze bardziej spotęgowana tym, co się przeszło przed chwilą. Więc tym bardziej ten spokój jest spokojniejszy. Ale to dokładnie tak się dzieje z Bogiem. Kiedy nas nadspokojne wody prowadzi, to często to są niespokojne rzeczy, przez które nas prowadzi. Tak? I nie jest powiedziane, że ja zamieszkam sobie nad tą spokojną wodą, tylko On mnie prowadzi nad spokojne wody. Ale prowadzi przez niespokojny czas, przez burze i trudności. Mieliście jakieś burze w swoim życiu? Może kiedyś? Zdarzały się?
Nie.
Sztormy takie, że już człowiek ledwo co myślał, że już czy przeżyje, dokładnie. Trąby jerychońskie i powietrznej. Ale On właśnie nad spokojne wody mnie prowadzi. I wtedy człowiek tęskni za tym spokojem. Bo jak za dużo spokoju jest, to wiecie, tak jak na urlopie 3-tygodniowym. Czy ktoś wie, kto to jest urlop 3-tygodniowy? Jak nie wiecie, wyobraźcie sobie, że po prostu jesteś gdzieś nad spokojnym jakimś brzegiem jeziora, tydzień, drugi, jeszcze nie ma tam zasięgu, tak? I żadnych innych takich... I co? Po prostu trzeci tydzień to już widzę niektórych z was, że już by tam dawno was nie było i nie byłyby to spokojne wody. To by było dużo niepokoju. Bo my nie potrafimy za długo wysiedzieć w takim spokojnym miejscu, tak? Jeszcze jak człowiek jest zajechany albo coś, rekonwalescencja, no to weźmie książkę, coś i jest w stanie się jeszcze tam wychillować, tak? Ale na dłuższą metę te spokojne wody wcale by nas tak nie cieszyły, tak? Dlatego Bóg nas prowadzi nad te spokojne wody, ale także się nimi cieszysz. Bo wcześniej było dużo różnych ciężkich spraw i te spokojne wody mnie naprawdę cieszą. Tak jak jesteś zarobiona, a później możesz tak sobie odpocząć, wyciągnąć nogi. I jest taki czas relaksu, nie? I wtedy to cieszy. Dlaczego? Bo było ciężko wcześniej. Więc to dokładnie tak jest, że On mnie prowadzi na te spokojne wody i pokrzepia moją duszę i wiedzie mnie swoimi ścieżkami sprawiedliwości. I te prowadzenie ścieżkami jest też w nawiązaniu do 5 Mojżeszowej. Będziemy za chwilę rozważać kolejny rozdział. Ja was zachęcam do tego, żeby czytać, a pocisnę mocno. Będę chciał zachęcić was i po prostu, żebyście czytali razem ze mną tą 5 Mojżeszową, bo chciałbym, żeby te nasze miejsce tutaj nowe, nie chodzi o miejsce, chodzi o to, gdzie my duchowo będziemy. I tak samo jak w Koszalinie zaczęliśmy nowy rok od studiowania słowa, tutaj wierzę, że też to jest, idzie tak paralelnie, bo moim pragnieniem jest, żebyśmy byli zagruntowani, ugruntowani w słowie. Amen. Żeby to było zbudowane na Bożej prawdzie. To, gdzie my jesteśmy, żebyśmy byli zakorzenieni w Bożym Słowie i w Chrystusie przez to. I dlatego musimy trwać w Słowie, musimy je czytać, przyjmować do naszego życia, żeby się nimi karmić, tymi prawdami Bożymi i być w nich upewnionymi, ugruntowanymi. Znacie po prostu, tak? Więc Biblia nie jest tylko dla niektórych. My karmimy się po prostu. To jest duchowy pokarm. Zobaczcie, czytamy ze Starego Testamentu dzisiaj, a to są bardzo fajne duchowe prawdy. Amen? Te ścieżki. Ścieżki, ta 5 Mojżeszowa właśnie kończy się, podsumowuje takimi bardzo bezpośrednimi słowami Mojżesz. Słowa w 30 rozdziale 5 Mojżeszowej od 15 wersetu. Patrz, 30:15. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga swego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw, praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie z Tobą i będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby do niej dojść i objąć ją w posiadanie. Biorę dzisiaj przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Bardzo wyraźnie Piąta Mojżeszowa, kiedy Mojżesz przypomina te rzeczy, pokazuje to rozdwojenie, to rozbicie, możliwość pójścia drogą Bożych przykazań, Bożych praw albo bez Boga, tak? Swoich własnych dróg. Znajdujemy echo tego, czy obraz taki głębokiej tej duchowej prawdy, kiedy Jezus mówi, że wchodźcie przez ciasną bramę. Bo wąska jest droga, tak? Wąska brama, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją wybierają, którzy ją znajdują. Natomiast szeroka jest droga, szeroka brama tych, którzy idą. I wielu jest tych, którzy idą szeroką drogą. Można powiedzieć, płyną z prądem, tak? Taki jest mainstream. To, co większość robi i co mało kosztuje, co jest naturalne dla człowieka. Szeroka droga, ale wąska. Jezus mówi, że On jest tą wąską bramą. Bo jak ktoś wejdzie przez tą bramę, to wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. To jest dokładnie to. Znajdzie pastwisko, gdzie Bóg będzie zaopatrywał jego duszę, jego potrzeby, będzie pokrzepiał, ale są te dwie opcje, tak? Są dwie opcje. Jezus też, Ewangelie mówią o takiej przypowieści, że na dwóch gruntach budowano, tak? Jeden budował szybko, ciach, 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 tam nie będę się tam zmęczył budowaniem tam gdzieś głęboko. Załatwię sprawę, ciach, lekką konstrukcję, a drugi jednak mówi, nie, nie, tutaj musi to stanąć na solidnym gruncie, bo rozmiękczy mi ziemię i będzie skucha, tak? Ewangelia mówi, że ci, którzy budowali na skalę, to ci, którzy budowali na słowie. Znają słowo, opierają swoje życie na słowie i nim się kierują. Tak? Nie ma innej opcji do tego, żebyśmy znali słowo, a więc żeby ono mieszkało w naszych sercach. Nie da się tego inaczej zrobić, jak ciągle mieć społeczność ze słowem. Więc skazani jesteśmy. Skazani jesteśmy, kochani, na słowo. Dla tych z Was, którzy nie lubicie czytać, powiem, nie ma wytłumaczenia, bo można słuchać słowa. Ja w samochodzie, jak jadę tutaj i wracam, to całą Ewangelię Marka mam już obsłuchaną. Tak. Także godzina wystarczy i jesteś, całą Ewangelię jesteś w stanie wysłuchać. Także dzięki Bogu za korki, dzięki Bogu za to, jak musisz mieć czas dłuższy. Wrzucasz, słuchasz i nie musisz wcale do gniewu jechać jak Tomek, żeby słuchał trzy kazania, tak, w trakcie. To niekoniecznie. Wystarczy coś mniej, tak? No. Z wyjątkiem może, Mariusz, twoich kursów, że musisz wychodzić co 5 minut, to byś tylko w stanie był jeden rozdział wysłuchać na przykład w międzyczasie. Chociaż może i to warto. No jakkolwiek. Wiecie, chcę powiedzieć przez to, że wieloma różnymi sposobami Bóg przemawia. I my mamy tyle możliwości, że w ogóle to jest kwestia tylko naszego serca, że ja chcę coś wziąć albo nie. Chciejmy, starajmy się, bo tutaj jest naprawdę klucz ukryty w Słowie, w tym, co Bóg mówi. I właśnie poznanie tych dróg, która droga jest, to będziemy mogli z tego wziąć. Myślę, to, co ten psalm mi pokazuje, to, że są różne etapy w życiu człowieka wierzącego. Są różne etapy. Tak jak są różne drogi, tak są różne etapy w naszym życiu. Zobaczcie, jakie różne etapy były w twoim życiu. Czas dzieciństwa, nastoletni, szkoły, czas jakiejś miłości, czas zakładania rodziny, wychowywania dzieci. Różne etapy, w zależności od tego, gdzie dzisiaj się znajdujemy, mamy już za sobą. Na różnych jesteśmy dzisiaj i różne będą. Takie są okresy. Tak? Ten psalm mówi, że choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Czyli przychodzi taki czas, kiedy idziemy w jakimś zmaganiu, w trudności, może jest właśnie dolina cienia śmierci. Jakaś choroba cię śmiertelna nawiedziła, może twoją rodzinę, może jakieś sytuacje, tak? Może są różne takie zdarzenia, które nasze życie zabarwiają w konkretnym kolorycie w danym czasie. Ale ważną rzeczą jest, że tu jest mowa, że choćbym szedł. Że to nie jest tak, że ty jesteś tam ciągle. Że to nie jest tak, że człowiek wierzący, spotkałeś go 5 lat temu, dzisiaj i on ciągle w tej dolinie cienia śmierci jest, tak? To nie znaczy, że on idzie. On tam zamieszkał chyba, tak? Co go widzisz, co on ciągle w tym samym miejscu. To oznacza, że on nie idzie, tak? Że Bóg nie ma dla ciebie takiego miejsca. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie wiem co, ale zapewne coś jest nie tak, bo psalm mówi, choćbym szedł taką doliną, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Więc te etapy w życiu człowieka wierzącego, gdziekolwiek dzisiaj jesteśmy, to jest etap jakiś i tak jak był inny etap i dzisiaj jest, to będzie inny etap, tak? Amen? Zła się nie ulęknę. Dlaczego? Bo jestem odważny. Bo jestem taka gościuwa. Nie. Dawid był odważny, ale on ma świadomość, że są takie momenty, kiedy największy gieroj, kolana mu się trzęsą i po prostu jest, rozlewa się. Dlaczego? Bo są takie sytuacje i każdy ma swój punkt, jakiś graniczny. Natomiast on wie, że źródłem jego siły i odwagi jest Pan. I teraz jeszcze taka ważna lekcja. Fajna ta pieśń była, którą śpiewaliśmy, może zaśpiewamy za chwilę po tym słowie, że Ty jesteś wszystkim, Jezu. Wszystkim jesteś mi. I tak jak śpiewaliśmy ją, ja jej nie znam, ale bardzo głęboko mówię, wow, Tomek trafił też w to, co myślę, że chciałbym, żeby wybrzmiało wyraźnie. Co Dawid tu odkrył. A czasami my, wydaje mi się, że nie widzimy tego wyraźnie. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bo Ty jesteś ze mną. Sama świadomość tego, że Bóg jest ze mną. Wiem, że Bóg jest ze mną. Możesz powiedzieć, wiem, że Bóg jest ze mną.
Wiem, że Bóg jest ze mną.
Jeżeli wiesz, że Bóg jest z tobą, to jest niesamowita prawda. Inny psalm mówi, wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Kiedy wiem, że Bóg jest ze mną, to wrogowie odsuwają się. Bo Bóg jest z tobą. Idziesz z kimś, kto jest po prostu potężny, tak? Bo to On chce z tobą iść. I dlatego ty idziesz z Nim. Ale to, że Bóg jest ze mną, to znaczy, że On jest wszystkim. On jest odwagą moją, On jest moim pokojem, On jest moim zaopatrzeniem, On jest moim szczęściem. Oczywista rzecz. Amen? Ale zobaczcie, często jak jest i czasami to może być taka rzecz, którą mamy w głowie i w sercach. Panie Boże, daj mi coś, modlimy się. Panie Boże, potrzebuję tego. Panie Boże, zaprowadź mnie tam. Panie Boże, chciałbym to. I wtedy Bóg jest dla nas niejako drogą do szczęścia. Trampoliną, z której chce się odbić i przeskoczyć w miejsce szczęścia. Bóg mnie przeniósł i dał mi moje szczęście. Alleluja! Jaki Pan jest dobry. Znowu przychodzę do Pana. Mówię, Panie Boże, mam taki koncept. Potrzebuję czegoś. Potrzebuję jakichś bębenków, bo no, brat tu mówił, żeby jednak rozwijać talenty, a ja tak zawsze marzyłem o czymś. To by mnie tak uszczęśliwiło, tak? I Bóg mnie, bum, przenosi w miejsce szczęścia i dostałem coś od Boga. O Boże, jaki Ty jesteś dobry dla mnie, dałeś mi to, co chcę. I znowu przychodzę do Boga i mówię, Boże, ale by mi się coś tam, tak? I Bóg mi coś tam. Czyli Bóg niejako jest etapem, jest kimś, kto zaopatruje mnie, daje mi rzeczy, które ja potrzebuję do szczęścia. Inne od Niego. A to, co Dawid odkrył, że to Bóg jest jego szczęściem. Nie, Boże, daj mi to, co ja potrzebuję. A gdybym ja miał dom, a gdybym miał rodzinę, gdybym miała męża, gdybym miała dziecko, gdybym miał to, gdybym miał owam to, to bym był szczęśliwą osobą. O, to może jednak dobrze być wierzącym. Ale jednak później coś nie bardzo. No to jestem tym wierzącym i a gdzie to szczęście moje? Nie bardzo. Okłamali mnie. Że niby tak Bóg daje szczęście. Znacie takich ludzi? Czasami my możemy być w tym miejscu. A to jest bardzo ważna prawda. Bo to ma się zjechać w jedno. Bo tak naprawdę Bóg jest moim szczęściem. Nie moim etapem do szczęścia. Nie moją trampoliną do szczęścia. I my, czasami długo czasu nam zajmuje, kochani, do tego, żeby dojść do miejsca, w którym mówię, Panie Boże, tak naprawdę mam różne potrzeby. To by mi się przydało, to by było fajnie, ale to wszystko jest, niknie w cieniu Twoim. Że Bóg jest moim szczęściem. A później dochodzisz do miejsca, że tak naprawdę już Cię mało co cieszy, jeżeli tam nie ma Boga. I to jest miejsce, w którym odnajdujesz, że Bóg jest twoim szczęściem i nie tylko powtarzasz to po kimś, tylko tak naprawdę wiesz, że jest pustka, że tak naprawdę nic cię już nie cieszy bez Niego. Ale to już jest dobre miejsce, w którym z tym światem żegnasz się na luzie, tak? Bo nie jesteś stąd. Bo wiesz, że tu nie zostawisz wszystkiego, co kochasz. A jak umrę, no tak, jestem wierzącą osobą, ale umierać żal, no bo tyle rzeczy ja tu zostawiam. Halo. Halo, ja nie rozumiem tego wątku, kiedy ludzie się tak kurczowo trzymają tutaj. 80 na karku albo i więcej, ale tak się wpija w tą rzeczywistość tutaj. Ale zobaczę, jak ja będę miał. Nie planuję żyć 80 lat, więc... Ale gadanie takie, wiecie, zawsze kontrolujcie człowieka, który gada, a później jak żyje. Bo gadać to każdy może, nie? Ale życie człowieka musi być w tym miejscu. Więc ja zachęcam was, ale i siebie przez to, że nie chcę być kimś, kto będzie się cieszył rzeczami bez Boga. Bo wiem, że to jest złudne,
I niektórzy długo, długo czasu muszą się nauczyć, zanim stwierdzą, że rzeczywiście co mu z tego wszystkiego, jak naprawdę szczęście go omija, tak? Bo to, to, tamto, wiecie, to są wszystko zmienne, chwiejne rzeczy. Dlatego psalmista odnalazł szczęście w Bożej obecności. On wie, że Bóg jest dla niego szczęściem, a nie drogą do szczęścia. Tylko sam on jest szczęściem. I dlatego ten psalm, zobaczcie, jest takim psalmem bardzo fajnym, który lubimy nie dlatego, że jest krótki i taki łatwy do zaśpiewania, ale zawiera tak głębokie treści, które mówią o zmienności życia, ale o tym, że są etapy w życiu człowieka wierzącego. Że kiedy jestem z Bogiem, to On mnie doprowadzi do miejsca obfitości, co zresztą widzimy w Starym Testamencie, w całych tych pięciu mojżeszowych, że Bóg prowadził ich przez trudności, ale gdzie? Do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do miejsca obfitego. I być może te wszystkie doświadczenia, trudności cię prowadziły, drogi słupszczaninie albo w koszalinianinie, w końcu do tego miejsca najlepszego, w którym jesteś. I to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę być, bo to jest miejsce zaopatrzenia obfitości. A być może jest to etap do kolejnego miejsca, w którym możesz się rozwijać i być błogosławieństwem dla innych, tak? Nie chcę nic sugerować. Każdy musi sam swoje odnaleźć tutaj. Ale wiem, że Tomek chcesz zjechać do Słupska, nie? Aleluja. No i to jest brat, który wie, gdzie jest coś dobrego, tak? No. Porzuć swój gniew. Aleluja. Pan ma dla ciebie radość, pokój. Chwała Bogu. Czasami prowadzi przez gniew do pokoju, tak? Dokładnie. Ale to ty poopowiadasz innym razem. Ja chcę tylko powiedzieć, że Boże prowadzenie jest tak, jak w tym psalmie powiedzieliśmy, takie, że kiedy Pan mnie prowadzi, to doprowadzi mnie w odpowiednim miejsce. Są różne etapy, ale w tych etapach są te opcje, są te drogi. Mojżesz mówi, wybierz życie, nie śmierć. Wybierz błogosławieństwo, a nie przekleństwo. A w Nowym Testamencie Paweł dodaje, kto sieje dla ciała, będzie żał śmierć. A kto sieje dla ducha, będzie zbierał życie wieczne.
Amen.
Nie łudźcie się, mówi tam wyraźnie do Galacjan. Bóg się nie da z siebie naśmiewać.
Amen.
Nie łudźcie się. Co siejesz, to będziesz żał. Wielu ludzi może się łudzić, nie? Sieją inne rzeczy, a oczekują... To Bóg jest źródłem szczęścia. Panie, daj mi to, daj mi tamto. Owszem, ale czasami nie. Czasami właśnie Bóg prowadzi nas inną drogą, w której możemy dostrzec, że to On jest dla nas źródłem szczęścia i zaopatrzenia. Amen.